psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji zastanowimy się, gdzie najlepiej wybrać się na wakacje z naszym psem. Ewentualnie, gdzie go zostawić, jeżeli nie będziemy go mogli zabrać ze sobą. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Wakacje z psem stały się czymś normalnym za sprawą coraz większej świadomości dotyczącej tych czworonogów. Coraz częściej psy szkolimy, bez względu na to, czy są to psy rasowe, czy też kundelki, a ponadto zgłębiamy wiedzę na temat psiej psychiki. Tego typu przygotowania oraz fakt, że coraz więcej czasu poświęcamy psom, sprawiło, że psiolubne apartamenty czy też domki rosną jak grzyby po deszczu i możemy się wybrać z psem na wycieczki po praktycznie całej Europie. Oczywiście najczęściej wybieramy Polskę, natomiast warto dodać, jeżeli myślicie o wypadzie za granicę, pies musi mieć wyrobiony specjalny dokument, zwierzęcy paszport. Bez niego mogą nas czekać przykre konsekwencje. Myśląc o podróży, pamiętajmy jednak przede wszystkim o bezpieczeństwie psa, szczególnie w trakcie transportu. Z prawnego punktu widzenia, jeżeli jedziemy autem z czworonogiem, pies musi być przypięty w taki sposób, by nie przeszkadzał kierowcy w podróży. W związku z tym najczęściej psy przewożone są na tylnej kanapie, w szelkach przypięte do pasów bezpieczeństwa paskiem zaopatrzonym w karabinczyk. Czasami psy są przewożone w plastikowych transporterach czy też klatkach kennelowych metalowych. Niestety, jak można zobaczyć na crash-testach samochodowych z udziałem psów, pies przypięty pasem do szelek lub też znajdujący się w plastikowej albo parcianej klatce nie ma szans w trakcie wypadków. Siła jest tak duża, że rozrywa pasek, szelki lub karabinczyk, a kukła pieska wylatuje przez przednią szybę. Podobnie w przypadku klatek. Kukła pieska ciężarem ciała swojego niszczy klatkę i również wylatuje przez przednią szybę. Pies, który przebywa w bagażniku luzem lub przypięty jest cienkim paskiem, również nie miałby szans w przypadku takiego wypadku. Dlatego najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przewożenie psa w specjalnie dostosowanych, profilowanych klatkach transportowych z grubego aluminium. Klatki te przymocowuje się w bagażniku auta. W trakcie wypadku mogą one chronić psa nawet przed w przypadku dachowania. Oczywiście wyjście cało z poważnego wypadku jest loterią, ale w tym razie zwiększamy szanse swojego psa, no i zwiększamy swoje szanse, ponieważ elementy plastikowej klatki, które wylecą razem z naszym przyjacielem, mogą po drodze również poranić nas i pasażera. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie, odpowiednie zabezpieczenie naszego przyjaciela w trakcie podróży. Wakacje nad morzem to jest pierwsza opcja, którą ludzie najczęściej wybierają. Jeżeli jesteśmy właścicielami spokojnego, starszego psa, możemy pozwolić sobie na bardziej stateczny urlop, gdzie większość czasu przesiedzimy sobie w jednym miejscu. Natomiast dla żywiołowego, pobudzonego młodziaka, siedzenie na plaży 6 godzin dziennie lub zostawianie go na ten czas w nieznanym mu miejscu, no nie jest niczym przyjemnym, a w dodatku może pogłębić nasze problemy behawioralne. Pamiętajmy, że jeśli chcemy przebywać z psem na plaży, musimy sprawdzić, czy na danym obszarze można spacerować z psem. Jeżeli okaże się, że jest to możliwe, to trzymajmy się kilku zasad. Po pierwsze, na plaży zjawiajmy się raczej wieczorem, kiedy temperatury powietrza są optymalne. Nawet dla seniorów siedzenie po kilka godzin w dzień na plaży w upale nie jest niczym dobrym. Mimo, że mogą one oczywiście siedzieć sobie gdzieś tam pod parasolem, okryte mokrym ręcznikiem, no ale dla nich dużo lepszą opcją byłoby na przykład siedzenie sobie w chłodniejszym pomieszczeniu albo spacer, może niekoniecznie w upał. Po drugie, pamiętajmy, że musimy zapewnić psu odpowiednią rozrywkę na tej plaży, dopasowaną do tak naprawdę charakteru psa. Pamiętajmy, że zwierzęta te frustrują się, jeżeli nie zapewniamy im odpowiednich aktywności, czyli zdecydowanie lepszy jest spacer po plaży niż przesiadywanie z psem na piasku. I jeszcze raz podkreślę, że oczywiście nie mówimy o spacerze z psem po plaży w upał, tylko wieczornym spacerze. Po trzecie, pies powinien mieć zapewniony cień oraz stały dostęp do wody pitnej. Pies nie może pić wody morskiej, nawet tak słabo słonej jak bałtycka. Stanowi to niestety zagrożenie dla jego zdrowia lub też nawet życia, szczególnie w przypadku psów starszych oraz szczeniąt, których organizmy są po prostu delikatniejsze. Po piąte i ostatnie, rozrywki wodne muszą być dokładnie mierzone, aby pies nie bawił się cały czas w wodzie, ponieważ może wtedy dojść do przewodnienia organizmu, w wyniku czego pies może nawet niestety zejść z tego świata. Kilka lat temu był głośny przypadek czworonoga, któremu właściciel w trakcie spaceru wzdłuż plaży rzucał kij do wody. Powtarzał tę czynność praktycznie cały czas, aż do momentu, kiedy pies zaczął się dziwnie zachowywać po wyjściu z wody, zaczął się słaniać na nogach, aż w końcu zasłabł. Niestety psa nie udało się uratować, a powodem śmierci było właśnie przewodnienie organizmu psa. No i tutaj nie ma znaczenia, czy macie psa dużego, czy też małego. W przypadku każdego z tych psów może dojść do przewodnienia. Oczywiście w przypadku ras większych będzie potrzeba więcej czasu, żeby ten organizm przewodnić. Drugą opcją po wakacjach nad morzem są oczywiście wakacje górskie. Spędzanie czasu w górach jest zdecydowanie ciekawszą formą rozrywki dla psów, ale niestety nie jest też opcją dla każdego czworonoga, ponieważ te zwierzęta, które nie zakończyły jeszcze budowy kości i ścięgien, a więc w przypadku ras dużych poniżej 16-24 miesiąca, a w przypadku ras małych około 12-16 miesiąca, będą miały jeszcze zbyt słabe kości i mięśnie, aby podejmować wielogodzinny wysiłek na szlaku. Niestety, przez takie aktywności możemy nieumyślnie, chcąc dobrze zrobić psu, zrobić mu tak naprawdę krzywdę. Oczywiście z młodym psem również możemy spędzać czas w górach, natomiast nasz czas na szlaku powinien być dostosowany do stopnia rozwoju psa, więc nie będą to na pewno 20-kilometrowe wycieczki, a maksymalnie 2-3-kilometrowe jakieś tam drobne spacery. Kiedy spędzanie czasu w górach z psem jest okej? Po pierwsze, nasz pies musi być w dobrej kondycji, no i musi być wcześniej przygotowany przez coraz dłuższe spacery. A to nie jest tak, że możemy sobie wrzucić psa w ogromny wysiłek fizyczny, na przykład 10-15 km trasy górskiej, podczas gdy wcześniej robiliśmy maksymalnie godzinny spacer po mieście, ponieważ może być to dla psa wręcz wykańczające fizycznie. Nasze zwierzę na pewno będzie miało problemy z tak zwanymi zakwasami, a więc bólem mięśni następnego dnia. Może też okazać się w przypadku dużych ras i psów starszych albo psów z nadwagą, że niewinny wypad w górę zaowocuje problemem ze stawami albo nawet kręgosłupem. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że psy, które nie ćwiczą tak naprawdę, no będą borykały się z takimi samymi problemami jak my ludzie. Pies w górach musi mieć też zapewniony dostęp do wody przynajmniej co 15 do 30 minut spaceru, w zależności od tego, jak ciepło jest na zewnątrz. No i oczywiście, a propos tej temperatury, wybieramy się z psem w góry wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz jest optymalna albo szlaki są bardzo mocno zacienione. Zdecydowanie lepiej jechać w góry w pochmurnym tygodniu niż w upał, no bo wtedy tak naprawdę ograniczamy sobie możliwość wychodzenia na zewnątrz z naszym psiakiem. W przypadku długich wypraw pies powinien mieć zapewnione odpowiednie wyżywienie, by zregenerować siły. No i tak naprawdę powinny być to wysoko energetyczne posiłki, a nie jakieś tam, można powiedzieć, na podstawie jakichś elementów roślinnych, smakołyki, które po prostu dla psa energii nie dadzą. Najlepiej, żeby były to po prostu posiłki wysoko mięsne. Teraz wracając może jeszcze do tych upałów, bo psy, tak jak i my ludzie, tych upałów po prostu nie lubią. Taka temperatura dla czworonogów jest nie do zniesienia, a dla niektórych ras, a także szczeniąt, może być wręcz zabójcza. Więc bardzo ważne jest, abyśmy mieli świadomość, jakie aktywności i o jakich godzinach są bezpieczne dla naszych czworonogów wtedy, kiedy jesteśmy z nimi, oczywiście na wakacjach. Pamiętajmy, że pies chłodzi się znacznie słabiej niż człowiek, a co ciekawsze, jest pozbawiony termoreceptorów ciepła, czyli nie odbiera gorąca dokładnie tak jak my. Jak ochłodzić psa przy wysokich temperaturach? Po pierwsze, zapewnijmy mu stały dostęp do wody. Możemy go też przykryć chłodnym lub zmoczonym ręcznikiem, wcześniej wyciśniętym, albo też na przykład koszulką. Najczęściej zaleca się zakładanie tych koszulek gdzieś w okolicach karku psa. Oczywiście a propos jeszcze stałego dostępu do chłodnej wody, nie mówimy tutaj tylko o piciu. Warto wybierać sobie na spacery takie miejsca, gdzie są jakieś rzeczki, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. W przypadku górskich szlaków też mogą to być czyste strumienie, do których pies po prostu wejdzie, pochlapie się i ochłodzi całe ciało. Jeżeli chodzi o, można powiedzieć, bardziej stateczny odpoczynek, to można sobie też pomyśleć o jakichś zraszaczach do ogrodów, albo ewentualnie włożenie psa pod prysznic i zlanie go letnią wodą, oczywiście poza głową, przed wyjściem na zewnątrz. To też będzie dobra opcja przed pojawieniem się gdzieś na jakimś spacerze, szczególnie na ten chwilowy spacer w upał, żeby psa w ten sposób ochłodzić. Ostatnią opcją, która świetnie sprawdza się na przykład dla osób, które wychodzą w góry w temperaturach, które, no, można powiedzieć, dla psa przekraczają normę, to kamizelka chłodząca, którą psu możemy założyć po prostu na całe ciało i która całe ciało psu chłodzi. Pamiętajmy też, aby długie spacery odbywały się tylko i wyłącznie rano lub wieczorem. W przypadku podróży samochodem bardzo musicie uważać na jedną rzecz, na klimatyzację. Szczególnie kiedy przewozicie szczenięta. Duża różnica temperatur pomiędzy samochodem a światem zewnętrznym może spowodować bardzo nieprzyjemne problemy dróg oddechowych, oczywiście, które potem niestety najczęściej zakończają się wizytą u weterynarza, no i braniem przez takiego psa antybiotyku. Teraz przerwa, a po nim dowiemy się, jakie przygotowania powinniśmy poczynić przed każdą wyprawą w trakcie wakacyjnego pobytu.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o wakacjach z psem. Zanim jednak wybierzemy się na spacer w trakcie takiej wycieczki, powinniśmy poczynić przygotowania przedspacerowe. Podstawą letnich spacerów jest tak naprawdę woda. Najlepiej wziąć ze sobą 1,5 litrową butelkę dla psa i wodę dla siebie, o ile oczywiście jej potrzebujemy, a mimo wszystko warto się nawadniać, szczególnie w przypadku wypadów w góry. Oprócz wody weźmy też miskę, ponieważ woda wylana z butelki na dłoń w większości ląduje na trawie. W sklepach zoologicznych możemy kupić składane miski silikonowe, które często posiadają dziurkę, by można było je przyczepić na zewnątrz plecaka, gdy są mokre. Takie miski nie są tanie, ale są wytrzymałe. Dowodem na to jest moja miska, którą mam już w sumie 6 rok. Sprawdzamy temperaturę i dostosowujemy długość spaceru. To numer 2. Jeżeli na dworze mamy upały, no i nam jest ciężko w nich wytrzymać, to pies również będzie odczuwał niechęć do przebywania na dworze. Najlepiej wówczas zapewnić psu popołudniowo tylko krótki spacer w cieniu, no i tylko w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Spacer nie powinien być dłuższy niż 15 minut. Długie spacery odbywać się powinny tylko i wyłącznie rano i wieczorem. Najlepszym celem spacerów przy takich temperaturach będą miejsca zacienione, wszelkie parki oraz zielone skwery, a jeśli przy okazji chcecie dowiedzieć się też czegoś więcej o swoim psiaku, no to i nie robicie nic ciekawego w soboty, no to zapraszam Was do mnie na grupowe spacery socjalizacyjne, które w soboty o 9.30 organizuję. Jeżeli macie ochotę się dowiedzieć czegoś więcej, no to zapraszam Was na moją stronę na Facebooku Zuza Ogrodowczyk, psy, koty i inne kłopoty. Oczywiście, jeśli mowa o naszych prywatnych spacerach, ważnym ich elementem będą zbiorniki wodne, najlepiej jeziora oraz stawy. Możemy też wybierać miejsca, w których wystawiane są kurtyny wodne, no a kilka w Poznaniu takich mamy. Raczej nie pozwalamy psu kąpać się też w sztucznie stworzonych przez człowieka betonowych zbiornikach, jak choćby ten w Rozarium na Cytadeli, lub też w miejskich fontannach. Dlaczego? No poza faktem, że za wodowanie psa w fontannie możemy dostać niestety mandat albo chociażby upomnienie ze strony Straży Miejskiej, no to fontanny oraz betonowe zbiorniki mają też swoją mroczniejszą stronę. Niestety niestety są one rezerwuarem patogenów oraz pierwotniaków, które bardzo szybko mogą przedostać się do ciała naszego psa. Przez brak roślin wodnych, piaszczystego dna i innych organizmów, a więc przez brak swoistej homeostazy w takich zbiornikach, woda wręcz kwitnie, zapraszając do siebie chorobotwórcze organizmy. Najbardziej czynnym oraz groźnym zarówno dla człowieka, jak i psa jest ogoniastek jelitowy, czyli Giardia intestinalis, który powoduje chorobę giardiozę. No i jest on ostatnio coraz częściej wykrywany u psów. Powoduje silne problemy żołądkowo-jelitowe, a nieleczony może prowadzić do bardzo silnego wycieńczenia. Niestety na tego pasożyta nie działa odrobaczanie, więc jeżeli poczytacie o tej giardiozie, no i okaże się, że wasz pies może być jej nosicielem, trzeba u weterynarza sprawdzić odchody zwierzęcia, ponieważ i my możemy łatwo zaradzić się od naszych czworonogów. Leczenie nie jest łatwe, wymaga podania chemioterapeutyków takich jak metronidazol, no i często też antybiotyków. Kolejna sprawa to zakaz wchodzenia na rozgrzane powierzchnie, kiedy jesteśmy z naszym psem, chociażby na spacerze w mieście w trakcie wakacji, czy też na przykład na szlaku, gdzie pojawia się często asfaltowa powierzchnia. Jeżeli wychodzimy z psem po południu na krótki spacer w upał, no to również musimy pilnować tego, aby unikać rozgrzanych powierzchni, mimo że robimy to na krótko. Ja mojego psa, mimo że ma teraz 25 kg, no niejednokrotnie przenosiłam z cienia w cień, żeby uniknąć dyskomfortu chodzenia po nasłonecznionym chodniku, ponieważ zarówno chodnik, jak i beton mogą być bardzo ciepłe w trakcie upałów, no ale zdecydowanym przodownikiem tutaj w swojej temperaturze jest zawsze asfalt. Asfalt jest też zdecydowanie najmniej przyjaznym dla środowiska materiałem budowlanym. Jego zwarta struktura wymieszana ze smołą powoduje, że woda nie jest w stanie przez niego przesiąkać, a ciepło nie może być odprowadzane, co przyczynia się niestety do globalnego ocieplenia. Nie pomaga tutaj też ciemno-szary lub wręcz kolor czarny, który pochłania ciepło, powodując nagrzanie powierzchni do temperatur powyżej 60 stopni Celsjusza. My jesteśmy cwani, ponieważ my możemy założyć sobie buty, które chronią nasze delikatne ludzkie podeszwy stóp przed bezpośrednim kontaktem z rozgrzanym podłożem. No a co za tym idzie, przed oparzeniami, prawda? No niestety, psie łapki i psie poduszki na tych łapach są przystosowane do wielu wyzwań i często pokazywane są w reklamach obok dobrej jakości górskich butów, no ale nadal są zrobione z żywych tkanek, oczywiście w większości. Łapa w kontakcie z rozgrzanym asfaltem nie ma niestety żadnych szans. No i wystarczą dwie czy też kilka minut spaceru po takim podłożu, żeby zobaczyć pierwsze objawy uszkodzenia naskórka. Można tak naprawdę rozpoznać oczywiście to oparzenie i sprawdzić, jak wyglądają takie łapki od razu po spacerze, żeby ewentualnie je wykluczyć. Kiedy spojrzymy na psie poduszki, możemy zauważyć, szczególnie na palcach, małe, jasne kropki. Trochę to wygląda jak zniszczone piksele na wyświetlaczu telefonu czy też komputera. Te kropki to oznaka, że naskórek psich łap jest powolnie wypalany wysoką temperaturą. Kropki te, jeśli nie zakończymy spaceru po rozgrzanych powierzchniach, w późniejszym czasie zaczną tworzyć łaty. Następnie widzimy, że łaty zaczynają przyjmować kolor różowy, a potem czerwienią się. Niestety w dalszym etapie na łapach tworzą się bąble, czyli takie pęcherze, których my na początku nie widzimy, no a efektem końcowym jest taki, że bąbel bardzo szybko się przeciera, pęka i skóra niestety odpada. Czyli mamy klasyczne oparzenie, takie można powiedzieć jeszcze z dodatkowym elementem fizycznym. Pojawia się też tarcie. Jeżeli zauważymy, że nasz pies ma problem z oparzeniem łap, od razu musimy udać się do apteki po maści na oparzenie. Takie zwierzę powinien też oczywiście zobaczyć weterynarz, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie będzie potrzeba podać jakiegoś leku, na przykład antybiotyku. Kolejną sprawą na spacerze są wygodne szelki i obroża odpowiedniej oczywiście długości. Dobrze dobrane typem i dopasowane wielkością szelki i obroże powinny być elementem każdego wakacyjnego spaceru, no nie tylko tego przyjemnego, letniego, wakacyjnego. Zacznijmy od tego, czy wybieramy szelki, czy obroże i dlaczego. Obroża jest świetnym przyjacielem dla psa pod warunkiem, że jest szeroka i w miarę miękka, no i nie jest obrożą w pełni zaciskową. Półzaciski są jak najbardziej dopuszczalne, ponieważ psa w żaden sposób nie duszą, natomiast zaciski najczęściej mają na celu też w jakiś sposób ukaranie psa, więc takiej obroży nigdy nie kupujemy. Nie stosujemy też kolczatek, obroży łańcuszkowych i też innych obroży, które mają zadać psu ból. Nie dość, że powodują one u psa ból, to nagrzane od upału elementy metalowe mogą powodować oparzenia skórne, no a te najczęściej właśnie z takiego materiału, czyli z metalu, składają się właśnie kolczatki i obroże łańcuszkowe. Nie stosujemy też tak zwanych obroży behawioralnych, polecanych dla psów, które ciągną na smyczy. No takie bezużyteczne i jednocześnie drogie obroże behawioralne z tym behawiorem nic wspólnego nie mają i powodują po prostu u psa dyskomfort i czasami nawet silniejszy ból. Jeżeli wasz pies ciągnie na smyczy, trzeba najpierw poznać, dlaczego to robi i potem starać się temu przeciwdziałać. Idąc na skróty, obniżamy zaufanie psa do nas jako przewodników i możemy oprócz ciągnięcia wywołać także u psa agresję na początku w stosunku do innych psów na spacerze, a potem na przykład do ludzi i na końcu też do nas. Będzie to tak zwana agresja przekierowana. Nie stosujemy też obroży u psów, które mają tendencję do ciągnięcia na smyczy. W tym wypadku zalecane są szelki, a obroża może spełnić na przykład funkcję powiernika adresówki. Natomiast jeżeli nasz pies chorobliwie ciągnie na smyczy, no to powinniśmy zdecydowanie udać się do osoby kompetentnej, do trenera lub behawiorysty, którzy nam po prostu z tym problemem pomogą. U zwierząt, które ciągną na smyczy, obroża powoduje ciągły ucisk na szyję, a co za tym idzie, uciska okolice tarczycy, żyły oraz tętnice, a także powoduje ciągły nacisk na kręgi szyjne, mogąc powodować nawet ich uszkodzenie lub też zwyrodnienia w podeszłym wieku. Jeżeli was pies ciągnie na smyczy, świetnym zajemnikiem dla obroży będą szelki, no ale kiedy wejdziemy sobie do sklepu zoologicznego, zauważymy dziesiątki różnych szelek w przedziwnych kolorach, no i osoba nie znająca się na rzeczy wybierze takie, które najlepiej pasują do psa wizualnie, albo te, które poleci sprzedawca. O tym, jakie typy szelek wybrać, już niejednokrotnie wspominałam, natomiast dzisiaj szczegółowo opowiem, dlaczego dane szelki są lub nie są dobre, żeby nikt nie miał wątpliwości. Na początek warto jednak podkreślić, że najistotniejszą rzeczą, jeśli chodzi o wybór szelek, jest to, żeby jak najmniej ingerowały w fizjologiczną postawę psa. Czyli wszelkie uciski w dziwnych miejscach powodujące dyskomfort nie będą mile widziane. No i trzeba pamiętać, że żadne szelki w 100% nie są bez ingerencji w postawę podczas na przykład biegu psa. Tutaj najmniej ingerencyjną jest oczywiście obroża. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej dowiecie się, jakie mamy rodzaje szelek i które będą najlepiej dobrane dla naszego psiaka. Zapraszam.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą zaczęliśmy mówić sobie o szelkach w kontekście wypraw. W kontekście wypraw górskich, w kontekście wypraw nadmorskich, ale także w kontekście zwykłych naszych codziennych spacerów. Jakie rodzaje szelek mamy i które najlepiej wybrać? O tym będziemy właśnie teraz mówili. Na pierwszy ogień idą szelki typu step in, czyli wkrocz do z angielskiego. Jest to najczęstszy typ szelek wybierany przez opiekunów psów. Gdybyśmy rozłożyli je na ziemi pionowo, mają kształt karcianej figury karo, przez której środek przechodzi pasek. Na górze oraz na dole karo znajdują się paski, do których przymocowane jest zapięcie. Zatrzask zapinany jest bezpośrednio nad łopatkami psa. Ten typ szelek nie jest niestety odpowiedni. Uciska on bowiem łopatki psa, utrudniając zwierzęciu poruszanie się, szczególnie podczas biegu. Stosowanie tego typu szelek u szczeniaka, który ciągnie na smyczy, może powodować wady postawy, gdy zwierzę zacznie wzrastać. Boczne paski, biegnące bezpośrednio za pachami, powodują obcieranie paszek, co może skutkować silnym dyskomfortem i niechęcią do zakładania szelek. Przedni pasek biegnie poziomo przed klatką piersiową psa i uciska ważne naczynia krwionośne oraz może powodować problemy z oddychaniem. Kolejnym typem szalek są szalki typu norweskiego, zabudowane i niezabudowane. Szczególnie te pierwsze zyskały popularność przez policyjny wygląd, tak bardzo lubiany szczególnie w gronie mężczyzn. Szalki te wyglądają troszeczkę jak siodło. Zakłada się je przez głowę, z przodu mamy biegnący poziomy pasek, a na łopatkach znajduje się część zabudowana z uchwytem oraz czasami z innymi bajerami, takimi jak miejsce na rzepy z napisem policja lub jakimkolwiek innym, jakich tylko sobie wybierzemy. No oraz uchwytami też na inne akcesoria bardzo często. Szalki te, niestety podobnie jak poprzednie, blokują łopatki psa podczas biegu oraz utrudniają poruszanie się, powodując ciągły dyskomfort. Zabudowana część pochłania ciepło i może też mieć wpływ na złe samopoczucie psa związane z przegrzaniem. Podobnie jak w przypadku szalek typu step-in, boczne paski biegną bezpośrednio za pachami, powodując ich obcieranie, co może skutkować silnym dyskomfortem i niechęcią do ich zakładania. Kiedyś śmiałam się właśnie z koleżanką po fachu, że jedynym plusem tych szalek jest taki, że mają ten uchwyt. No ale obecnie uchwyt znajdziemy również w innych szalkach, które są dla psa bardziej odpowiednie, a o czym za moment. Najpierw jednak jeszcze jeden typ szalek, tak zwane haltery oraz wszelkie szalki mające powodować, aby pies na smyczy nas nie ciągnął, zakładając jednocześnie, że będą zadawały one ból. Haltery to szalki, które wyglądają bardzo podobnie do szalek typu step-in, natomiast przedni pasek składa się z dwóch zachodzących na siebie części, które zaciskają się, powodując u psa odwrócenie się i jednocześnie powodują ból w klatce. Czyli oprócz tego, że pies ma zablokowane łopatki i obtarte pachy, to jeszcze odczuwa dyskomfort w postaci ucisku na piersi. Inne typy szalek awersyjnych, które cienkimi paskami przechodzą przez łapy psa, podduszają go czy też powodują inny ból, w mojej ocenie powinny całkowicie z rynku zniknąć. Natomiast jeżeli będzie popyt, będzie też podaż. Wyglądają one bardziej jak narzędzia tortur, a nie treningu. Najodpowiedniejszym typem szalek są szalki typu guard, zwane też szalkami typu Y, dlatego że przednie paski układają się właśnie w tę literę. Są one w ocenie psich fizjoterapeutów i naukowców najbardziej odpowiednimi szalkami dla psa. Najlepsze gardy będą składały się oprócz przedniego Y, także z górnego paska biegnącego pomiędzy łopatkami do połowy długości ciała. Boczne paski powinny przebiegać pomiędzy 8 a 9 żebrem psa przed zakończeniem klatki piersiowej. A na spodzie szalek również mamy pasek. Szalki nie powinny przekręcać się na psie, nie powinny być też ani za ciasne, ani zbyt luźne. Musimy być czujni, ponieważ są i takie modele oferowane w sklepach, które będą ocierały psa zapachami lub które będą miały zabudowaną górę, mimo że są szalkami typu guard. Dlatego również te szalki musimy dobrać w taki sposób, żeby jak najmniej obciążały budowę naszego psiaka. Jeszcze jedną mamy opcję, którą możemy sobie wybrać. Nie jest to co prawda rodzaj szalek, natomiast jest to coś, co jest bardzo fajne i o czym już wcześniej mówiłam. Mowa o kamizelce chłodzącej. Jest to idealny gadżet dla psa w upały, ale również jest świetnym gadżetem dla psa sportowego, którego ciało jest silnie nagrzane, na przykład po treningu. Jest to rzecz dosyć droga, natomiast bardzo przydatna dla psów z czarnym futrem, które szybko pochłaniają ciepło. Więc jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla swojego przyjaciela, który jest psiolubnym wariatem, no to na pewno taka kamizelka chłodząca dla jego psiaka będzie czymś idealnym. Pamiętajmy też odnośnie upałów, że najlepiej chroni psa jego własne futro. Oczywiście pomijam tutaj kolor, natomiast musimy pamiętać, aby nie ścinać sierści psom, które tego nie potrzebują. Psia sierść jest świetnym izolatorem. Nie dopuszcza ona do wychłodzenia zimą, ale zatrzymuje też gorąco latem, chroniąc psa przed przegrzaniem, blokując tak naprawdę dostęp nadmiernej ilości ciepła. Skóra psa, którego pozbawimy sierści, jest narażona bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, mogących powodować przegrzanie, oparzenia, no i niestety też nowotwory. Co z psami z pojedynczym włosem, na przykład z jorkami, pudlami, shih tzu czy maltańczykami? No No oczywiście w tym wypadku trzeba psa obciąć, ale powinno się to zostawić z profesjonalistą. No i ten profesjonalista musi zostawić około 7 mm włosa. No jednak długość zależy oczywiście od gęstości szaty. Im sierść jest rzadsza i delikatniejsza, tym dłuższa musi zostać, żeby izolowała od ciepła, no i od szkodliwego promieniowania słonecznego. Absolutnie nie powinno się nagolić psów o podwójnej sierści, między innymi owczarków, haskich, malamutów, kaukazów itd., itd. Sierść takich psów składa się z włosa okrywowego, który jest ochronnym włosem, on chroni przed czynnikami atmosferycznymi, oraz podszerstka, który przelega do skóry i ogrzewa psa. Zimą ten podszerstek jest bardzo gęsty i dobrze izoluje od zimna, natomiast latem pies powinien go zrzucić, pozostawiając tylko włos okrywowy, który jest przewiewny i ma za zadanie chronić go przed słońcem oraz izolować. Jak zatem należy pielęgnować podwójną sierść? No, można jedynie delikatnie przystrzyc psa gdzieś w miejsca pod pachami, czy też na brzuchu, gdzie włosy są po prostu zbyt długie. No i przede wszystkim psa trzeba porządnie wyczesywać, aby usuwać grzejący go podszerstek, no i żeby kołtuny się nie pojawiały, które tutaj są największą zmorą w trakcie upałów. Dlaczego nie wolno golić tego typu sierści? Poza tymi wcześniej wymienionymi faktami, ponieważ gdy sierść odrasta, pierwszy odrasta podszerstek, miesza się z włosem okrywowym, co grzeje psa, a gdy włos okrywowy odrasta, zmienia swoją strukturę, jest bardziej kręcony i blokuje wymianę powietrza, no a podszerstek akumuluje ciepło. Nie wliczamy tutaj oczywiście psów, które z przyczyn fizycznych, na przykład przez silnie skołtunioną sierść albo niemożliwość wyczesania zalegającego podszerstka, są narażone na przegrzanie. Ich futro będące w złym stanie nie ma możliwości regulowania temperatury ciała, no i w takich wypadkach może dojść do przegrzania. Są to przypadki psów zaniedbanych, no i takie można przystrzyc, na przykład takie psy, które gdzieś tam odbierzemy z niefajnych warunków. Natomiast już kolejnego lata, kiedy to ta sierść, ta okrywa będzie już w odpowiednim stanie, no to wtedy absolutnie nie trzeba będzie jej przycinać. Nie zakładamy też psów butów w upał, ponieważ one nie chronią, one mogą psom zaszkodzić, bo bardzo modne teraz jest kupowanie psów butów w góry, no bo może to go chronić przed kamieniami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pies w przeciwieństwie do nas ludzi nie przepada właśnie za tym, żeby mieć cokolwiek na łapach. Dla niego to jest też dyskomfort. No, upały powodują ogólnie złe samopoczucie psa, tym bardziej, że jego wymiana ciepła nie jest tak doskonała jak nasza. A niestety, zakładając psu takie buty, będziemy powodować, że ograniczamy jeszcze bardziej wymianę ciepła. Dlaczego? Dlatego, że my ludzie mamy ogromne szczęście, ponieważ oddajemy ciepło całą powierzchnią ciała dzięki gruczołom potowym, które chronią nas przed przegrzaniem. Natomiast pies ochładza się przez dyszenie, pocenie się między poduszkami łap właśnie, no i dzięki wymianie ciepła przy pomocy ukrwionych okolic pyska oraz uszu. Ponieważ jest to bardzo niewielka powierzchnia w stosunku do całego ciała, psia wymiana ciepła jest bardzo utrudniona. Jeżeli natomiast założymy psu buty, dodatkowo ograniczamy mu wymianę ciepła, co może skutkować szybszym przegrzaniem i przyspieszyć pojawienie się udaru cieplnego. Buty mogą być zakładane psom na przykład na długie wyprawy w celu osłonięcia łap przed ostrymi elementami podłoża, jeśli temperatura na zewnątrz nie przekracza 17 stopni i podłoże jest po prostu chłodne. Oczywiście, jeśli pies potrzebuje obuwia lub też ortezy w procesie leczenia, trzeba mu je zapewnić, natomiast wtedy staramy się stronić od spacerów i raczej nie wybieramy się na zewnątrz w upały. Dużą rolę też tutaj w tym wypadku będzie odgrywała nasza wiedza na temat tego, czy nasz pies po prostu dobrze czuje się na zewnątrz. Pamiętajmy, że a propos właśnie ogrzewania czy też ochłodzenia naszego psa, dużą rolę w procesie termoregulacji organizmów takich jak my, czyli ludzie, odgrywają termoreceptory, odbierające odpowiednie bodźce, czyli receptory ciepła i zimna. Są one rozmieszczone m.in. na skórze i w jamie brzusznej. Tak jak już wspomniałam, psy tych receptorów nie mają. Nie oznacza to oczywiście, że psy tego ciepła nie czują. Szukają one ciepła ciepłych miejsc, aby zniwelować uczucie chłodu, co jest związane z dobrze rozwiniętymi receptorami zimna. Natomiast według badań prowadzonych w USA, przyciśnięcie do psiej skóry gorących przedmiotów nie powoduje żadnej reakcji albo jest ona znikoma. Wszystko oczywiście do momentu uszkodzenia skóry, ale tutaj już nie pojawiają się receptory ciepła. Tutaj wkraczają receptory bólu, informujące organizm psa o tym, że coś jest nie halo. W upale psy często czują się zdecydowanie gorzej, ponieważ przez przegrzewanie organizm po prostu działa słabiej. Dlatego latem pamiętajmy też, aby między innymi unikać środków transportu miejskiego w upał. Nie zakładamy psu kagańców, jeżeli nie jest to konieczne, a jeżeli tak, no to musimy założyć tylko i wyłącznie kaganiec fizjologiczny. Absolutnie nie zakładamy psu kagańca taśmowego. Nie zostawiamy psa w samochodzie nawet na kilka minut i uwaga, nie pozwalamy psom kłaść się w słońcu, ponieważ może to doprowadzić do bardzo silnego przegrzania organizmu. Pies nie będzie świadomy, że się przegrzewa do momentu, kiedy nie zacznie go boleć, a wtedy może być za słaby, żeby się po prostu z tego słońca przesunąć. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, no i życzę Wam udanych wypraw, czy to w górach, czy to nad morzem, czy po prostu w naszym pięknym mieście. Pozdrawiam serdecznie i my jak zwykle słyszymy się za tydzień po 8. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.